Drodzy Państwa, w ramach audycji Szukając Słowa Bożego rozpoczynamy ten program, mając za gościa i mam radość i zaszczyt przedstawić Państwu księdza doktora Macieja Basiuka, dobrze już znanego Państwu, wykładowcę Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderatora dzieła biblijnego Archidiecezji Katowickiej. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Zanim rozpoczniemy naszą medytację nad Słowem Bożym, niedzielnym Słowem Bożym, prośmy Ducha Świętego, aby nam towarzyszył.
Niech Twój Święty Duch dziś przeniknie mnie i niech zawsze już gości w duszy mej i niech spadnie
W naszych dzisiejszych rozważaniach pochylimy się nad tekstami czwartej niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego. Dlatego zachęcam słuchaczy do sięgnięcia po Pismo Święte i otwarcia go na czytanych i rozważanych przez nas tekstach. Tymi tekstami są dzisiaj czytanie z Księgi Jeremiasza z pierwszego rozdziału, wersety 4 i 5 oraz od 17 do 19, fragmenty psalmu 71, następnie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian od 12 rozdziału 31 wersetu do 13 rozdziału 13 wersetu oraz Ewangelia według świętego Łukasza z 4 rozdziału wersety od 21 do 30. Najpierw wysłuchamy interesujących nas tekstów, a następnie przyjrzymy się prawdom zawartym w każdym z nich. Nasze rozważania będą najpierw odnosiły się do pierwszego czytania i psalmu responsoryjnego, następnie do tekstu Ewangelii, a na końcu będą do słów drugiego czytania. Taką kolejność rozważania analizowanych przez nas czytań mszalnych podpowiada nam kontekst wydarzeń, do których się odnoszą. Dzięki temu będziemy potrafili lepiej zrozumieć zawarte w nich przesłanie. Zatem teraz wsłuchajmy się w słowa Pisma Świętego.
Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, poświęciłem cię. Nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem cię prorokiem dla narodów. Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać. Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie. W Tobie, Panie, ucieczka moja. Niech wstydu nie zaznam na wieki. Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości. Nakłoń ku mnie ucho i ześlij ocalenie. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą, Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca. Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją. Panie, Tobie ufam od młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem. Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość i przez cały dzień Twoją pomoc. Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości i do tej chwili głoszę Twoje cuda. Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W Nazarecie w synagodze po czytaniu z proroctwa Izajasza Jezus powiedział: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: czyż nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali się z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy fragmenty opisu powołania Jeremiasza na proroka. Całe to wydarzenie jest dialogiem pomiędzy powoływanym człowiekiem a Bogiem. Jeremiasz szczerze i otwarcie wyznaje przed Bogiem swoje obiekcje, które mają dwie przyczyny – młody wiek i nieumiejętność mówienia. Możemy w nich dostrzec troskę przyszłego proroka o dobre wykonanie powierzonej misji. Nie chce jej zniweczyć przez swój brak przygotowania lub odpowiednich predyspozycji. Bóg, odpowiadając, wskazuje na siebie jako na tego, który wybiera i który jest źródłem mocy. Słyszeliśmy, że Bóg zna Jeremiasza już od poczęcia. Już wtedy go obdarzał swoimi łaskami i przygotowywał do podjęcia w przyszłości misji, którą teraz pragnie mu powierzyć. I to on czyni z Jeremiasza twierdzę warowną, kolumnę ze stali i mur spiżowy. Wszystkie te trzy obrazy mają zapewnić przyszłego proroka o trwałości i skuteczności opieki ze strony Boga. Jednocześnie Jeremiasz otrzymuje ostrzeżenie, że jeśli z lęku przed ludźmi zaniecha mówienia tego, co mu Pan nakazuje, wtedy on sam napełni go lękiem. Jak wiemy, życie proroka Jeremiasza nie było łatwe ze względu na słowa proroctwa, które głosił. Był prześladowany, odrzucony przez swoich rodaków. Nawet mieszkańcy jego rodzinnego Anatot nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. Jeremiasz doświadczył w swoim życiu mocy i wielkości Słowa Bożego, które przyszło mu głosić, ale jednocześnie widział również, jak jego rodacy bardzo niechętnie to słowo przyjmują, a nawet odrzucają Boże wezwanie i wolą szukać innych rozwiązań niż te, które pokazuje Bóg. Jako prorok otrzymał on władzę, aby wyrywał i obalał, niszczył i burzył, ale miało to służyć temu, by budował i sadził. Zadaniem Jeremiasza było wskazać nieprawidłowości w życiu swoich współczesnych, pokazać im, gdzie znajduje się ich grzech. A to często wiąże się ze zburzeniem spokoju w życiu, ze zniszczeniem pewnych istniejących układów, do których ludzie tak łatwo się przywiązują, ale to wszystko jest potrzebne po to, aby Bóg mógł naprawdę zagościć w życiu człowieka, aby ostatecznie jego życie stało się lepsze i pełniejsze. Odnośnie do pierwszego czytania trzeba jeszcze powiedzieć, że tradycja chrześcijańska od początku widziała w dramacie odrzuconego przez swoich rodaków Jeremiasza zapowiedź odrzucenia i męki Chrystusa. Dlatego w czytanej dzisiaj Ewangelii usłyszeliśmy o odrzuceniu Jezusa przez mieszkańców Nazaretu. Życie i działalność Jeremiasza i Chrystusa mają pewne punkty wspólne, ale również różnią się między sobą. Ale o tym będzie więcej przy rozważaniu tekstu dzisiejszej Ewangelii. Psalm responsoryjny bardzo wyraźnie podejmuje temat opieki, jaką Bóg otacza wybranych przez siebie ludzi. Psalmista odwołuje się do Boga, prosząc Go o pomoc w trudnej sytuacji. Nie precyzuje, na czym polega jego problem. Choć z dalszej części psalmu możemy się domyślić, że będzie to kwestia związana z drugim człowiekiem, który w jakiś sposób go prześladuje. Zdecydowanie psalmista uważa, że jest tej sytuacji niewinny, dlatego odwołuje się do Bożej sprawiedliwości, która ma sprawić, że Pan stanie po jego stronie. Nazywa on Boga skałą schronienia i zamkiem warownym. W obu tych obrazach kryje się uznanie dla wielkości i potęgi Boga. Boża pomoc jest niezawodna. Jemu nic ani nikt nie jest w stanie się oprzeć ani go pokonać. Dlatego psalmista ma pewność, że w obecności Boga może czuć się bezpieczny. W trzeciej zwrotce psalmu responsoryjnego słyszeliśmy wyznanie psalmisty, w którym wskazuje on swoją stałość w zaufaniu Bogu już od najmłodszych lat, a także na opiekę, której doświadczał ze strony Boga od dnia narodzin, a nawet jeszcze wcześniej, bo mówi, że już w łonie matki Bóg był jego opiekunem. Widzimy tu zmianę perspektywy. W pierwszym czytaniu to Bóg zapewniał Jeremiasza, że zna go już od momentu poczęcia, że już w matczynym łonie wybrał go na proroka. Te słowa Boga mają skłonić Jeremiasza do zaufania i do pójścia za głosem powołania, jakie otrzymuje. Natomiast w psalmie to psalmista mówi o swoim doświadczeniu Bożej obecności, która przejawia się w opiece oraz w prowadzeniu przez życie. Pisząc ten psalm, jest on już w podeszłym wieku, dlatego jego zapewnienia mają tym większą moc. Stoi za nimi doświadczenie wielu przeżytych lat. Stałość ze strony Boga w okazywaniu miłości jest dla niego powodem wielbienia Boga i wzywania do takiej postawy również innych. Ewangelia dzisiejsza przedstawia nam wydarzenia, które mają miejsce w rodzinnym mieście Jezusa, czyli Nazarecie, na początku jego działalności publicznej. W dzień szabatu Chrystus pojawia się w synagodze i tam z podanego mu zwoju odczytuje słowa z księgi Izajasza. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Jak słyszeliśmy w Ewangelii, Jezus odnosi te słowa do siebie i do misji, która została mu powierzona. Reakcja jego słuchaczy początkowo pełna jest życzliwości, ale jednocześnie wkrada się w nią nuta zaintrygowania i niedowierzania. Jezus zna ich wątpliwości. Świadczą o tym słowa, które wypowiada. Odwołuje się w nich do historii Izraela, żeby pokazać swoim słuchaczom, gdzie leży ich błąd. Prorocy zawsze chcieli dobra tych, do których byli posłani. A ponieważ było to dobro Boże, dlatego prorok nie schlebiał swoim słuchaczom, nie mamił fałszywymi obietnicami czy cudami, lecz stawiał wymagania, wzywał do podejmowania decyzji i do nawrócenia. Jezus również nie próbuje w sztuczny sposób pozyskać sobie życzliwości słuchaczy, ale stawia ich przed trudnymi do przyjęcia faktami. Chce, aby dostrzegli oni w nim Bożego wysłańca. Mają odrzucić to, co się im wydaje znajome, swoje wyobrażenia o Jezusie, a przyjąć to, co im w tym momencie objawia. Okazuje się jednak, że nie są na to gotowi. Słowa Jezusa wzbudzają w nich gniew. Jak zanotował ewangelista, wyprowadzają Jezusa na stok góry, aby go strącić. Jezus, który nie chciał uczynić żadnego cudu, aby ich przekonać o prawdziwości swoich słów, teraz dokonuje czegoś niezwykłego. Przechodzi pośród nich i oddala się. przechodzi pośród swoich prześladowców, którzy chcą go zabić, bez żadnego problemu. Dzieje się tak, bo to jeszcze nie jest czas jego męki. Sytuacja Jezusa jest bardzo podobna do sytuacji Jeremiasza, co już sygnalizowaliśmy wcześniej. Jest jednak pewna zasadnicza różnica w ich postawie. Prorok, gdy spotykają go prześladowania, bardzo usilnie prosi Boga, aby ten wywarł zemstę na jego przeciwnikach. Chce, aby każda jego krzywda została pomszczona. Jezus swoim prześladowcom okazuje miłość i przebacza. Nie chce zemsty. Wprowadza nową logikę postępowania, prawo miłości. Trzeba jednak powiedzieć, że miłość, na którą wskazuje Jezus, jest wymagająca. Domaga się od jej adresatów, aby żyli jej wskazaniami. W tekście poprzedzającym fragment pierwszego listu do Koryntian, który posłużył nam jako drugie czytanie, święty Paweł pisze o różnych darach i charyzmatach obecnych w Kościele. Właśnie w tym kontekście pojawiają się pierwsze usłyszane przez nas słowa: starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Dla apostoła narodów miłość jest tą szczególną drogą, która przewyższa wszelkie inne dary, jakie możemy otrzymać od Boga. I tu pojawia się już pierwsze ważne stwierdzenie. Miłość jest darem. Nie można jej kupić, zapracować czy zasłużyć na nią. Można jedynie ją przyjąć. Jak każdy inny dar, pochodzi ona od Boga, to On jest jej dawcą i źródłem. Zadaniem człowieka jest przygotować się, a następnie otworzyć się na jej przyjęcie. Miłość przewyższa wszystkie inne dary, ale jednocześnie jest darem, który w przeciwieństwie do innych jest dostępny dla każdego. Innymi charyzmatami i łaskami Bóg obdarza wybrane osoby, którym jednocześnie wyznacza jakąś misję albo posłannictwo do spełnienia. Miłość przygotował dla wszystkich i chce, aby każdy człowiek otworzył się na przyjęcie tego daru, a potem, by żył nim w codzienności. W odniesieniu do daru proroctwa, który pojawił się w pierwszym czytaniu i Ewangelii, w hymnie o miłości czytamy następujące słowa. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą. I dalej? Po części tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Tak więc miłość, w przeciwieństwie do proroctwa, nie ma końca. Wypływa to z prostego faktu, jak pisze święty Jan. Bóg jest miłością. Skoro Bóg jest wieczny, to i miłość nie może się skończyć. Nie znaczy to jednak, że proroctwo i inne dary są zbędne albo niewarte uwagi. W tym samym liście, w dalszej jego części, święty Paweł pisze, że proroctwo jest konieczne dla wspólnoty wierzących, bo w ten sposób mogą rozpoznać, do czego wzywa ich Bóg. Oczywiście, proroctwo daje nam tylko częściowy ogląd rzeczywistości. Bóg stopniowo objawia to, co chce ludziom przekazać. Miłość daje ogląd całości. Poznając Boga przy jej pomocy, poznajemy Go takim, jakim jest. Dokonuje się to w jakimś stopniu już tu na ziemi. Spójrzmy na przykład wielkich mistyków, którzy przeżywali ekstazę zjednoczenia z Bogiem nie przy pomocy poznania rozumowego, ale dzięki miłości. W pełni dokona się to jednak dopiero w wieczności. Tam bowiem wiara się skończy, nadzieja spełni, a pozostanie właśnie miłość. Dopóki jednak żyjemy na ziemi, trzeba, abyśmy prosili Boga o wszystkie możliwe dary i charyzmaty, a następnie czynili z nich użytek dla wzrostu Kościoła. Liturgia Słowa czwartej niedzieli zwykłej w ciągu roku liturgicznego prowadziła nas od wezwania prorockiego, jakie otrzymał Jeremiasz, przez działalność prorocką Jezusa, aż do miłości, która wszystko przewyższa, która jest drogą doskonalszą. Tak więc zostały przed nami postawione dwa dary ze strony Pana Boga – proroctwo i miłość. Rodzi się pytanie, jaka jest między nimi zależność? Czy można je ze sobą pogodzić? Święty Paweł, ukazując miłość jako drogę doskonalszą, nie przeczył potrzebie proroctwa w Kościele. Zresztą każdy z nas przez przyjęcie sakramentu Chrztu Świętego ma udział w potrójnej misji Chrystusa, kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Czyli każdy z nas w jakimś stopniu jest prorokiem. Jednocześnie, pamiętając nauczanie Jezusa, wiemy, że najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jak widzieliśmy na przykładzie Jeremiasza i Jezusa, bycie prorokiem może wiązać się z mówieniem innym ludziom trudnych rzeczy. Jak to powiązać z miłością? Czy może, wybierając drogę miłości, powinniśmy jako chrześcijanie milczeć, gdy wokół nas dzieją się różne złe rzeczy, gdy widzimy, że inni grzeszą, bo przecież możemy ich skrzywdzić naszymi słowami. Może komuś nie spodobają się nasze słowa i poczuje się urażony. A może przeciwnie. Powinniśmy piętnować na prawo i lewo zło, które zauważamy. Walczyć do ostatnich sił z każdym, kto postępuje niewłaściwie, używając wszelkich możliwych środków, aby zwalczyć go. Patrząc na świat wokół nas, możemy spotkać się z każdą z tych postaw. Czy jednak one są właściwe? Zapraszam słuchaczy tej audycji do podzielenia się waszymi doświadczeniami w tej materii. Jak współcześnie być prorokiem? Czy jest to w ogóle potrzebne? Jak pogodzić mówienie o grzechu, nazywanie zła złem z miłością, do której jesteśmy wezwani? Jak być świadkiem Jezusa w rzeczywistości, w której żyjemy? W domu, pracy, szkole, na ulicy, w sklepie? Gdzie jest to łatwe, a gdzie trudno dać świadectwo?
Drodzy słuchacze, ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i jednocześnie moderator dzieła biblijnego Archidiecezji Katowickiej, zaprasza wszystkich słuchaczy, całą rodzinę Radia Maryja do wzięcia udziału. Dlatego też przypominam, numery do naszego studia w Toruniu dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy oczywiście 56 do Torunia. Dla posiadaczy telefonów komórkowych w sieci w rodzinie 720 100, 100 oraz 720, 100, 200. A dla naszych rodaków spoza ojczyzny 56, 655, 23, 33 oraz 56, 655, 23, 66. Oczywiście kierunkowy z Europy 00, 48. Serdecznie zapraszamy. Odbieramy pierwszy telefon, Radio Maryja, słuchamy.
Tak.
Kto się do nas zadzwonił?
Teresa, Wadowic blisko.
Witamy serdecznie.
I mówię tak, że Radio Maryja to może uzdrowić największego grzesznika. Ciągle słucha. I tak słucham, i tak się upłaczę, że naprawdę siostra moja też w Krakowie mówi i druga w Andrychowie okropnie. No ja nie wiem, że bez Radia Maria bym nie mogłam żyć.
Pani Teresa, ale odnośnie dzisiejszej też tej audycji,
no,
tego słowa.
Ale słucham to tak, no.
Czy chciałaby się też pani podzielić właśnie te pytania, które zaproponował, co znaczy dzisiaj być prorokiem, czy to
tak,
jest łatwe?
Tak, słyszę o tym proroku Eliasz.
Bardzo, bardzo pani dziękujemy.
O Boże, Boże, co ja mówię, że naprawdę, że Radio Maria naprawdę mnie uzdrowiło. Przecież ja żyję z piętniakami. I przecież i uciekam się, to powiedziałam tak, no nie mogłabym żyć bez Radia Maria. Ciągle mąż mi już nie żyje, 5 lat obrócił się na 6, też był pobożny, też był ładnie przygotowany. Tak, wszyscy przy nim byli, wnuki, dzieci. No i modlę się za niego, ale mówię, też się do różańca włączą i tak zawsze się ale dobrze se zaszły, przygotowany był. A ja tak proszę też, no mówię, że to radio to jest takie kochane, nie dam nikomu powiedzieć, słucha mnie ojciec?
Tak, słucham cały czas.
Nie dam nikomu powiedzieć na tego ojca Rydzyka. Boże, poznała moja wnuczka w Krakowie taką pobożną panią, to powiedziała, że no moja wnuczka Żanetka pracuje w Krakowie, ona studia, robi mądra dziewczynka, co ona chodziła na pielgrzymki i powiedziała, że pani Żanetko, ty w sobie coś, bo obiady i tam nosi, ale ona też ma księdza misjonarza, przychodzi do niej, to i obiady nosi, to i dzisiaj co ona mi dała z Radia Maria, ja już list do niej napisałam, do tej pani, no naprawdę.
Pani Tereso, no, tak, już dziękujemy, no, przyjęliśmy bardzo, do wiadomości bardzo, tę radość. Pozdrawiamy panią bardzo serdecznie.
Którzy tam są, to no, błogosławieństwa Bożego, kochaniście są. Wszyscy.
Bóg zapłać pani Tereso.
Do różańca, do mszy, do miłosierdzia, no szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać pani. Uwaga, odbieramy następny telefon. Radio Maryja, słuchamy. Kto się do nas dzwoni?
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Grażyna z Lubelszczyzny.
Witamy.
Ja chciałam dać świadectwo takie o dawaniu jak gdyby świadectwa. Ja niedawno skończyłam studia. Nie jestem już osobą młodą, ale chciałam powiedzieć o tym, jak bronią wiary, jak potrafią dać świadectwo wykładowcy ze wschodu. Nieraz na zajęciach młodzi ludzie jak gdyby byli przeciwni księżom, przeciwni wierze. Jak nie jeden wykładowca potrafił zaprotestować. I tutaj ta postawa właśnie naukowców może być przykładem do tego, jak można dać takie świadectwo młodym ludziom.
Dziękujemy. To pani chciała nam z tym się podzielić, tak? Bardzo dziękujemy.
Dziękuję pani Grażo za ten głos.
Ja również.
Mamy pierwszą jej wskazówkę, jak dawać świadectwo w dzisiejszym świecie.
I bronić naszej
prawdy.
Wiary.
Bronić prawdy, bronić wiary. Stawać w obronie właśnie prawdy, wiary.
I chciałam powiedzieć, że to byli wykładowcami, byli młodzi ludzie, doktorzy, i chylę przed nimi czoło, że właśnie oni potrafili w taki sposób pokazać młodzieży, jak bronić swoich korzeni i Chrystusa.
Bardzo dziękujemy Pani Grażyna i serdecznie
Bóg zapłać. Pozdrawiam.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy.
Księdza profesora i prowadzącego księdza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże. Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, kto się do nas dodzwonił?
I będzie pochwalony Chrystus. Konrad z Nowego Sącza.
Witamy serdecznie.
Proszę Ojca, mam takie pytanie, ponieważ mam do czynienia z wieloma ludźmi z racji mojej pracy. No i ci ludzie są z różnych, że tak powiem, opcji ludzi wierzących. Spotkałem się też ze swojej praktyce zawodowej z człowiekiem, który jest bahaistą. Jest to taka religia synkretyczna, dla tych, którzy być może słuchacze nie wiedzą, która łączy ze sobą i islamskie, i troszeczkę katolickich szczegółów. No, dziękuję po prostu i Pismu Świętemu, i Koranowi. Jest to dla mnie troszeczkę takie, no, poskładane ze wszystkiego, ale praktycznie nic. Ale o co mi chodzi? Oni, bahaiści, tak samo jak i Świadkowie Jehowy, robią coś takiego jak apostołowanie. Natomiast bahaistów, oprócz tego apostołowania, wyróżnia jeszcze prorokowanie. Są w tym niesamowicie dobrzy. Powołują się na Pismo Święte, na Koran i tak dalej, i tak dalej. Ja natomiast miałem problem z czymś takim, żeby odnieść się do tego człowieka jakby z pełną miłością, czyli jako bliźni, bo on nie zgadza się z moim poglądem na to, co na świat. Poniekąd niby się zgadza, niby synkretycznie, prawda, tutaj podchodząc do tej całej sytuacji, jest razem ze mną. Opinia w sumie prawie taka sama. Natomiast jest dużo zdań przeciwstawnych. No i teraz, jak ja mam się zachować? Takie moje pytanie, będąc poprawnym katolikiem, chcąc być poprawnym katolikiem, żeby te jego proroctwa, poniekąd nie mam takiej wiedzy nawet, żeby je zbić, że są jakby niezgodne, bo czuję to wewnątrz, że są niezgodne. Jak je mam zbić, a jednocześnie właśnie, żeby nie zostało to odebrane, że jestem agresywny. Czyli działam z miłością. Jednocześnie uświadamiając jemu, że jest na złej drodze i że to jest złe. No, z tym mam problem. I teraz może właśnie ojciec mógłby mi wyjaśnić, jak mam takiemu człowiekowi o takiej postawie, która nie jest agresywna, wręcz taka, bo on stara się też podchodzić do mnie z miłością, nie jest agresywna, a jednocześnie nie jest zgodna z nauką Kościoła i niezgodna z tym, co porządny katolik powinien swojej duszy czuć, prawda?
No, panie Konradzie, ja myślę, że pan już sobie prawie że sam odpowiedział w tym wszystkim, co pan powiedział. Dwie rzeczy, które pan pokazał sam. A więc na pewno trzeba podejść z miłością do tego człowieka, bo tego uczy nas Pan Jezus. Natomiast to, co powiedziała przed chwilą pani Grażyna, dzieląc się właśnie swoim świadectwem, stanąć w obronie prawdy. I tutaj pan powiedział, że panu jest ciężko, jak to pan określił, zbić jego argumenty, bo pan nie ma wiedzy. A więc może po prostu warto sięgnąć po Pismo Święte, po katechizm Kościoła katolickiego, czy umówić się z jakimś księdzem, czy wziąć jakąś dobrą książkę, poczytać, dowiedzieć się więcej. Poszukać też właśnie odpowiedzi na te pytania, które w rozmowie z tym pana kolegą zaczynają pana nurtować. I zobaczyć, jakie jest stanowisko Kościoła. I w ten sposób myślę, że cała ta sytuacja też panu wyjdzie na dobre, bo przez poznawanie nauki Kościoła jednocześnie pan też zbliży się do Kościoła, do Boga, będzie pan bliżej, a z drugiej strony będzie pan mógł pomóc temu człowiekowi zobaczyć, co jest niepoukładane w jego życiu. Ale to wszystko, tak jak pan powiedział, musi dokonywać się w postawie miłości. Miłości i szacunku względem siebie nawzajem.
Odbieramy następny telefon, Radio Maria. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Ania, dzwonię z Kędzierzyna Koźle, z województwa opolskiego. Tak, chciałam dać takie króciutkie, małe świadectwo na temat może nie tyle co proroctwa, co tego, że ja uważam, że największą wartością w życiu, myślę, każdego człowieka powinno być właśnie kierowanie się miłością, taką prawdziwą miłością do każdego człowieka i bez względu na to, jakiego jest wyznania, jakiego jest koloru skóry, czy odmiennych poglądów. I doświadczyłam przez swoje życie to, że kierowanie się prawdziwą miłością do każdego człowieka, czy tego trudniejszego, czy tego takiego miłego i dobrego, który się zgadza z moimi poglądami, no daje wielkie owoce i wiem, że kierowanie się prawdziwą miłością dla wielu osób jest świadectwem z mojej strony i przepraszam bardzo, ale troszkę się denerwuję i wiem, że ta prawdziwa miłość jest jedynym sposobem dla mnie osobiście, jedynym sposobem na odpowiednie trzymanie się w odpowiednich torach i dążeniem do świętości. Jestem też matką dwójki dzieci i dość młodą i córeczka moja chodzi do szkoły i jest to czasami dla mnie w szkole różnymi ludźmi się spotykam, z wieloma osobami. Są one przeróżne, są osoby wierzące, niewierzące, są naprawdę wielkie rozbieżności ludzi, ale jeżeli ze swojej strony kieruję się miłością, czyli prawdziwą życzliwością i nie taką udawaną, że się uśmiecham i jest fajnie, a kiedy jest źle, no to jestem zła. Nie, staram się podchodzić do wszystkich ludzi z prawdziwą miłością, z taką, mam cały czas w sobie obraz z filmu Karola, gdzie taki urywek z tego filmu, gdzie jeszcze jako nasz papież, jako Karol Wojtyła, jako młody student wspólnie z przyjaciółmi spotyka się gdzieś tam w podziemiu i jego przyjaciele nakłaniają go do tej walki takiej zbrojnej, że mają walczyć z bronią, a on jednak nie. On czuł w sercu, że tak się nie da wygrać z tym złem, złem II wojny światowej, z tym wszystkim, co się dzieje i wybrał tą miłość. I ta miłość zwyciężyła i pokazała nam gdzieś tą historią, że to było coś pięknego, że jego życie dało niesamowite owoce i bo się kierował po prostu zwykłą miłością. I za to Panu Bogu chciałam bardzo podziękować, że dał mi tą radość życia prawdziwą miłością. I dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
Pani Anno, dziękuję za ten głos. Mamy kolejny element w naszej układance. Jak dawać świadectwo? Słyszeliśmy już o tym, że mamy dawać świadectwo przez stawanie w obronie prawdy, w obronie wiary. I teraz kolejny element. Żyć naprawdę, codziennie, w każdej chwili miłością.
Halo?
Mamy następny telefon, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże, mówi Elżbieta z Lublina. Chciałam się dołączyć właśnie swoją refleksję do audycji i powiedzieć. Otóż te czytania, czy właśnie Jeremiasz jako prorok, Pan Jezus jako prorok i Paweł Apostoł też jako prorok, i to w zasadzie prorok miłości, w której realizację tej miłości widział w Chrystusie, to mnie to właśnie też taka się budzi refleksja, do czego mnie Bóg powołuje, jak właśnie, co mam mówić, jak mam głosić Słowo Boże, jakie mam dawać świadectwo właśnie, żeby ludzie chcieli słuchać, prawda? W świadectwie jest dla mnie najważniejsze to, co ja mówię, to, co Jezus zdziałał w moim życiu, co zrobił w moim życiu, jak po nawróceniu, jak też, że się nawracam dzień w dzień, z godziny na godzinę, bo nawracanie musi być, bo ja nie jestem ideałem. A prorokowanie to jest też bardzo trudne zadanie, bo rzeczywiście trzeba stawać w prawdzie o sobie, ale i też w prawdzie o drugim człowieku, widzieć jego zło, widzieć jego grzech. I jak mu to powiedzieć? No, wydaje mi się, że nie trzeba osądzać, że nie trzeba oceniać, nie trzeba odrzucać i przekreślać tego człowieka, tylko kierować się właśnie tak jak Jezus, czyli właśnie tą miłością, że On nigdy nie powiedział, że ja cię odrzucam, bo dlatego, że taki jesteś, tylko ja twojego grzechu nie nienawidzę twojego grzechu, a ciebie jako człowieka, jako grzesznika kocham. I te dwie funkcje właśnie łączyć jest bardzo trudno, bo to jest krzyż. To jest krzyż. Ludzie nie chcą słuchać, ludzie się obrażają, ludzie się gniewają, są dziwne uwagi, czasami no, że prawda, że wszystko wie, że jest pyszna i tak dalej, ale to nie powinno zrażać katolika. Owszem, są rzeczy nieprzyjemne, ale to trzeba wtedy iść w ramiona Chrystusa i tak jak Jeremiasz, Bóg mnie ochroni wszystkim, we wszystkim mnie ochroni i w tym smutku i w takim, że ktoś właśnie nie chce słuchać, to wystarczy, żeby jeden ktoś posłuchał, żeby gdzieś tam to ziarenko tego Słowa Bożego padło, to już będzie bardzo wielka rzecz dla mnie i jako tego głosiciela właśnie Słowa, nie nauczać, nie pouczać, tylko właśnie mówić, dawać świadectwo, co Bóg zdziałał w moim życiu. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Elżbieto. Pani Elżbieta mi przypomniała o kilku ważnych sprawach. Właśnie, żeby nie tyle dając świadectwo pouczać, nauczać innych, ale właśnie mówić o tym, co Pan Bóg zdziałał we mnie, w moim życiu. Taki jest właśnie wymiar świadectwa. Czym innym jest nauczanie, pouczanie, a czym innym jest dawanie świadectwa. Tam mamy właśnie koncentrować na tym, co Pan Bóg dla mnie zrobił. A to niekiedy jest trudne do zauważenia, przynajmniej nam ciężko to przychodzi. Druga rzecz ważna, którą przypomniała Pani Elżbieta, to jest kwestia, żeby umieć rozróżniać grzech od grzesznika, czyli żeby widząc człowieka, dostrzegać w nim istotę Bożą, stworzoną przez Pana Boga, ukochaną przez Pana Boga, która popełnia coś niewłaściwego i umieć nazwać grzech grzechem, natomiast grzesznika otoczyć miłością.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję, że mogłem się połączyć, bo pewnie też jakiś znak jest. Może nawet do prorostwa mógłby być porównywalny, natomiast...
Kto się dodzwoni? Może się pan przedstawić?
Włodzimierz. Zawsze w tej chwili dzwonię. Natomiast chciałem włączyć swój głos na zasadzie, że będąc z ludźmi, nie zawsze potrafimy zrobić to tak, jakby się chciało, jak nawet pismo dyktuje, jak nauki kościelne głoszą, że nieraz nie starcza tej cierpliwości, nie starcza wytrzymałości. I człowiek nieraz się unosi, ale może za usprawiedliwienie tego mogłoby posłużyć to również, że Pan Jezus, chodząc w ciele człowieka, też miał momenty zdenerwowania i nawet na Piotra zdenerwował się słowami takimi, które są gniewne, wyraził się, więc być może nie jest to, nie jest ograniczeniem, tylko to, że trzeba być koniecznie spokojnym. Chociaż to jest na pewno wskazanie i tą miłość właśnie poprzez spokój należałoby wykazywać, ale przecież miłość nie jest okazywana tylko i wyłącznie spokojem i to takim koniecznie udawanym, nieraz jakimś taką poprawnością polityczną. Bo matka nieraz skarci dziecko, czy krzykiem, czy klapsem. Dzisiaj jest tak bardzo krytykowany. I robi to z największej miłości, bo to jest właśnie matka. Także chciałem po prostu nawiązać do tego, że trzeba robić wszystko, żeby to słowo docierało, żeby nawet nasze niepewności potwierdzać w tej łączności z innymi. Nie bać się tego, bo najłatwiej jest wśród swoich wyrażać te ogólne, wspólne poglądy, bo wtedy człowiek właściwie błyszczy. I zaczynamy się prześcigać nieraz z tym, co kto mądrzejszego powie, czy jakieś takie konkursy się niemalże tworzą. Natomiast no, trudno jest wyjść między wilki, będąc świadomym, że jest się tylko nędzną owieczką. To być może jeszcze ostrzeżoną tak, że nawet mrozu nie wytrzyma. Więc chciałem po prostu zaznaczyć, że człowiek jest na tyle ułomny, że nie zawsze zdoła tego, tą miłość wykazać. Jest to zresztą utrudnione, bo szatan nie śpi i bardzo często pobudza, jakoś prowokuje do właśnie tych wybuchów i tak dalej. Ale te wybuchy nie zawsze świadczą o tym, że ktoś jest nieprzychylny, czy nie chce dobra dla tej osoby, z którą w tym momencie próbuje nawiązać kontakt na zasadzie ewangelizacji. Bo jeśli uznajemy, że serc jest tym posłannictwem i czujemy się do tego, potrzebamy, to znaczy, że musimy to robić. Różnymi sposobami oczywiście, najlepszy jest przykład. Ale trudno za przeproszeniem ślepemu pokazywać coś, a do głuchego mówić. No, trzeba po prostu odpowiednie sposoby znaleźć do odpowiedniej sytuacji i starać się po prostu mieć na względzie to, że najważniejszy jest przekaz. Formy są różne i edukacja zna różne formy. Także to jest, no ogólnie po prostu trzeba robić wszystko. Duchem Świętym najlepiej jakoś być natchnionym, prosić o to. I pewnie ta forma jakaś odpowiednia do danej sytuacji się znajdzie. Dlatego najważniejsze, żeby chcieć to robić i robić. Nie da się wytrącić z tej misji, bo nie jest łatwo właśnie w tych trudnych sytuacjach być tym, kim się by chciało być. To jest to marzenie, żeby coś zrobić dobrze, a nie zawsze się daje tak, jakby się chciało.
Panie Włodku, bardzo no, prosimy
tak, już chciałem tylko nawiązać, że na przykład często jest taka sytuacja, że ktoś mówi, ja to często słyszę, zacznij od siebie. Ale ja może nigdy nie zacznę od siebie, jeśli nie będę mówił tego, co widzę, co jest złe i ewentualnie również chciałbym, żeby mnie ktoś mówił, co ja robię źle. Bo być może jestem na tyle ślepy, czegoś nie widzę, a ten ktoś widzi to na pierwszy rzut oka. Niech on mnie ostrzega, a ja jego. Nie wpadniemy w żadną dziurę, jeśli będziemy sobie nawzajem pomagać. I tutaj tylko przy okazji chcę powiedzieć jeden przykład, gdzie się bardzo często źle wykorzystuje, uważam, ten przykład z Biblii syna marnotrawnego. Owszem, to jest pocieszenie dla synów marnotrawnych, że oni mają gdzie wracać, ale to jest przede wszystkim wskazanie na miłość Ojca, właśnie tej miłości dzisiejszej. Miłość Ojca. Miłość Ojca jest tak nieograniczona, że przyjmie każdego syna, nawet tego najbardziej marnotrawnego, który zmarnotrawił wszystko, co dostał. Dostał jeszcze lepsze...
Panie Włodzimierzu, dziękujemy za ten głos. Wiele cennych uwag. Mamy się nie bać, dawać świadectwo. Mamy szukać odpowiednich sposobów. I właśnie to dzisiaj robimy w audycji. Próbujemy znaleźć różne sposoby, które na różne okazje mogą się przydać. I faktem jest, że każdy z nas jest człowiekiem, że każdy z nas jest słaby, że nie zawsze potrafimy wszystko dobrze uczynić. Bo gdybyśmy potrafili wszystko dobrze uczynić, to byśmy nie potrzebowali Pana Boga. Dlatego właśnie tak jak Pan powiedział, trzeba zawsze szukać też Jego pomocy, do Niego się uciekać, Jego prosić, by On przy nas był, by On nam podpowiadał odpowiednie sposoby. Ale potem też zawsze potrzeba naszego działania, naszego współdziałania z Panem Bogiem i też współdziałania z innymi.
Odbieramy następny telefon. Radio Maria, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof Cieszyna. Chciałem o przykłady dać na właśnie jak reagować na zło. Mianowicie tak, przed laty w duszpasterstwie akademickim w stolicy przygotowaliśmy jasełka i na próbę generalną Józef się spóźniał. Kwadrans minął, drugi się zbliżał, no i przyszedł wreszcie. Wszyscy tak, cisza się zrobiła i patrzymy, co grająca Matkę Bożą powie. A ona mu powiedziała, żeby mi to było przed ostatni raz. I wszyscy się roześmiali, no i jakoś minęło. Więc ten sposób właśnie wydaje mi się dobry i często go używam. I drugi przykład, kolega z apostolatu maryjnego, tu ze Śląska, mówi, że tak, idzie przez park i będzie młodzież szkolna pali papierosy. Więc on z nimi rozmawia. I kiedyś mu powiedzieli, no nikt na nim zwraca uwagi, tylko pan jakąś taką uwagę. No więc ja też tak staram się zwracać uwagę właśnie na tą młodzież palącą. Tutaj koło kościoła. A więc ludziom mówię właśnie w ten sposób, na przykład ktoś tam dorosły, czy raczej młodsze osoby, mówię, niż starszym, no, żeby to była przedostatnia paczka, takie życzenie mówię na przykład, tak, mijając osobę. A tu znów taki, dzisiaj jedna pani i pali, ja pytam, czy planuje odzwyczajenie się od tego tmoczka. A ona mi na to, no nie ta opcja powiedziała. No ale uśmiechnęliśmy się, no i w każdym razie myślę, że jakieś właśnie reagowanie jest choćby takie właśnie jakieś delikatne, jest wskazane. I ostatni przykład, że tu blisko kościoła, naprzeciwko parafia i tam jest szkoła budowlana i tam uczniowie palą pod tą parafią, tam gdzieś tutaj, gdzieś tam, tak, żeby ich tam ze szkoły nie było widać. No więc takie dziewczyny akurat były, 4, 2 paliły, 2 nie. No i mówię im to coś właśnie, że to płuca stają się czarne, rakowina grozi. No i że, a poza tym to miejsce, że pod oknami parafii, naprzeciwko kościoła, to też niewskazane. I potem mówię, ładne dziewczyny. I tak się zastanawiam, co tu jeszcze dodać. A jedna z nich mówi, taka co paliła, mówi, ładne, ale głupie. Także też, no i życzyłem im tam świąt, bo to było przed świętami radosnych, no i poszedłem dalej. Także no to takie przykłady, jak powiedzmy reaguje. Dziękuję, z Bogiem, z Maryją.
Tak więc pan Krzysztof nam poddał jeden bardzo praktyczny sposób na reagowanie. Pan Krzysztof praktykuje reagowanie delikatne, z humorem. Pewnie w niektórych sytuacjach, może w wielu sytuacjach, będzie przynosiło takie reagowanie też dobre owoce.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewczyna.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina. Przepraszam, trochę grypę mam. Witam. Dzisiejsze słowo przede wszystkim poruszyło mnie sprawę ubóstwa. Prawda, że został posłany, abym ubogim głosił dobrą nowinę. I mnie często zastanawiało, dlaczego Pan Jezus posłużył się przykładem tej wdowy Sarepty Stońskiej, do której został posłany przez Boga prorok Eliasz w czasie tej ciężkiej sytuacji materialnej suszy. Kiedy się przyjrzałam bliżej, to zobaczyłam, że ta kobieta wyraziła całą swoją miłość najpierw do Pana Boga, do bliźniego siebie samego, prawda? Bo powiedziała, dobrze, ja przygotuję i umrzemy razem z synem. A prorok powiedział, że nie, że baryłka czy dzban mąki, baryłka olejcy się nie wyczerpie i tak się stało. I nawet później Pan Bóg przez Eliasza przywrócił do życia jej jedynego syna, żywiciela. Więc ona po tym spotkaniu z prorokiem wyraziła swoją wielką ufność i wiarę. Rzeczywiście Ty jesteś mężem Bożym. Rzeczywiście Ty głosisz słowa prawdy Bożej, więc zobaczyłam, że tą naukę w Starym Testamencie właśnie prowadził dalej Pan Jezus. Posługując się na przykład też przykładem, pochwalił wdowę ubogą, która dała 2 ostatnie pieniążki. Więc dla mnie to takie bardzo trudne, prawda, żeby ostatnim groszem czy kęsem się podzielić z kimś ubogim, nie tylko materialnie, ale nawet chyba i duchowo. To dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękuję pani Krystynie za jej głos. Troszkę obok naszego tematu, ale to jest tak, że nasze dawanie świadectwa musi być przygotowane na każdą okazję. I także tym dawanie świadectwa będzie sytuacja dzielenia się z innymi, dzielenia się z ubogimi. A to jest prawda, że Jezus tutaj odwołuje się w swoich przykładach do 2 osób, które były na marginesie społeczeństwa. Czyli właśnie do wdowy i potem do trędowatego. Osoby, które były na marginesie, których raczej nikt nie chciał wspomagać, spotykać się z nimi, a Jezus pokazuje, że Pan Bóg do nich właśnie posyłał proroków, by im pomagali.
Odbieramy następny telefon, Radio Maryja, bardzo prosimy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pani Krystyna z Zachodniopomorskiego. Chciałam powiedzieć, że tak jak słucham tych wypowiedzi, to najważniejsze według mnie jest świadectwo. czego dowodem były ostatnie dosłownie dni, kiedy bardzo sprawny i ponoć cudowny samochód przy mrozie minus 26 nam się zepsuł raptem. Po prostu z minuty na minutę odmówił posłuszeństwa. Byliśmy nawet bez butów w tym samochodzie. I tak po prostu zaczął kopcić, coś się stało. Wyskakujemy i okazuje się, że no ubraliśmy te buty. Ten samochód udało się tam uratować, ale nie mogliśmy dalej jechać. I raptem młody człowiek, zatrzymywaliśmy oczywiście stopa, żeby nam ktoś pomógł. I młody człowiek wysiadł, zatrzymał się, pomógł nam tak bardzo, że nas doholował do najbliższej miejscowości. Pozwolił, żebyśmy po prostu przyładowali część bagaży, wziął część osób, które docelowo żeśmy wieźli. Ja się pytam, byłam w szoku, dlaczego pan nas się zatrzymał, tyle żeśmy zatrzymywali osób. A on mówi, bo ja lubię ludziom pomagać. Później druga osoba, która nam pomogła, że ten samochód mogliśmy zostawić, to byli całkiem przypadkowi ludzie. I też na drugi dzień mąż pojechał tam do tej miejscowości, gdzie ten samochód został doholowany i się pytał, ile ma zapłacić tym ludziom. Nic, absolutnie nic nie chcieli. W drodze powrotnej wróciliśmy autobusem i pociągiem. Ja mówię do męża, matko, może my powinniśmy coś zapłacić temu człowiekowi. I dzwonię do syna, że może coś jakoś rozlicz z tym człowiekiem. A ten człowiek nic kompletnie nie chciał. Ja mówię, słuchaj, no to my mamy dług u tego człowieka. A mój mąż mówi, weź i pomóc się za tych ludzi. Mi się to tak podobało i takie świadectwo, taka miłość, to rodzi następną miłość. Ja po prostu byłam tak podbudowana tą sytuacją, tą pomocą, tym świadectwem takiej dobroci, bezinteresownej dobroci człowieka w trudnej sytuacji, że na następny dzień, jak mąż już dał do mechanika tam gdzieś ten samochód, wracał drugim, to również wziął ludzi, którzy stali na stopa i to świadectwo, ta dobroć zaczęła jak gdyby tak no pączkować w cudzysłowie. Można powiedzieć, także uważam, że świadectwo i czyny człowieka są najważniejsze, że my jesteśmy po prostu chrześcijanami, katolikami i to świadectwo jest najważniejsze. Dziękuję ślicznie. Pochwalony Jezus Chrystus.
Dziękuję pani Krystyno za ten głos, który myślę, że takim był pięknym zwieńczeniem tych wszystkich głosów słuchaczy, bo właśnie dzielenie się miłością, znaczy to, co otrzymujemy, dzielenie się potem z innymi, to chyba jest właśnie to, do czego jesteśmy wezwani. Natomiast tak próbując podsumować całość, myślę, że trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że proroctwo nieożywiane miłością, nieożywiane jednością, posłuszeństwem, nie jest prawdziwym proroctwem, ale tylko bezduszną krytyką lub niechęcią. Także miłość nie jest prawdziwa, jeżeli nie przenika jej duch prorocki. Ta prawda bardzo mocno zabrzmiała już właśnie w hymnie o miłości świętego Pawła. Tam słyszeliśmy, że korzystając z daru proroctwa bez miłości nic nie zyskamy. A na dodatek ten dar jest przejściowy, w wieczności nie będzie już potrzebny. Natomiast miłość zawsze, teraz i w przyszłości, jest potrzebna i ważna. Nie znaczy to jednak, że mamy rezygnować z darów, których na ziemi Bóg nam udziela. Mamy z nich po prostu dobrze korzystać. Tak jak słyszeliśmy w tych wszystkich świadectwach, w tych wszystkich telefonach. Trzeba podkreślić, że chrześcijanin nie jest prorokiem tylko dlatego, że występuje przeciw złu, które jest na świecie, ale jest nim, jeśli czyni to z miłości. Natomiast najważniejszym jego zdaniem jest przekazywanie ludziom, a zwłaszcza grzesznikom, że Bóg ich kocha. W Księdze Potocznego Prawa możemy przeczytać nakaz dany Izraelitom. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Po którym następuje polecenie. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpojrz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. I to jest chyba najważniejsze zadanie, jakie spoczywa na każdym z nas. przekazywać innym prawdę o miłości do nas, Boga, i potrzebę odpowiedzi na tę miłość naszą miłością. Tak więc rozwiązanie problemu napięcia, jakie istnieje pomiędzy proroctwem a miłością, polega nie na porzuceniu albo proroctwa, albo miłości, ale na pogodzeniu ich. Wzór takiego postępowania znajdujemy w życiu Jezusa. Krzyż, na którym On zawisł, jest największym proroctwem w historii ludzkości, jak również najznośniejszą miłością. Jest najpotężniejszym nie, jakie kiedykolwiek zostało powiedziane grzechowi, i największym tak, które zostały powiedziane do grzesznika. W naszej codzienności nie jest jednak łatwo rozróżnić pomiędzy grzechem i grzesznikiem. Czasami o wiele łatwiej i szybciej nam przychodzi kogoś ocenić czy oskarżyć. Dużo trudniej jest nam skupić się na czynach jakiejś osoby, nie oceniając jej samej, ale ukazując zło jej postępowania. Kończąc nasze spotkanie, chciałbym przywołać słowa modlitwy pewnego człowieka, który tak mówił do Boga. Panie, jestem Twoim chorym ciałem. Ciążę Ci, jak ciąży krzyż, jak bezwładne ramię. Aby nie postawić mnie na ziemi, obarczasz się również moim brzemieniem i choć ledwo idziesz, nie ustajesz. I między tymi, których niesiesz, zawsze jest ktoś, kto robi Ci wyrzuty, że idąc, nie trzymasz się reguł. Oskarża o powolność także Twój Kościół, zapominając, że jest przecież tak bardzo obciążony ludzką nędzą, której nie może i nie chce odrzucić. Są przecież Jego dziećmi. Niesienie ich bowiem znaczy więcej niż dotarcie do mety. W tej modlitwie zawarta jest bardzo głęboka prawda o miłości Boga do nas. Powinna ona być także wskazówką dla nas, abyśmy potrafili w naszym życiu zatrzymać się i znaleźć czas dla tych, którzy są wokół nas, by im pomóc, by ich podźwignąć z ich upadków. Musimy nauczyć się tracić czas na miłość do innych, bo wtedy okażemy się prawdziwymi prorokami Boga w dzisiejszym świecie.
Drogi księże, doktorze Macieju, myślę, że jestem wyrazicielem wszystkich słuchaczy całej rodziny, by podziękować, że nie po raz pierwszy tak wiernie ksiądz też nam pomaga przygotowywać się do niedzieli, by stanąć właśnie w świetle Słowa Bożego, Słowa, które jest wciąż żywe i wciąż na nowo jest tym światłem, które pokazuje nam, jak wędrować, jak iść. I też, księże, myślę, że trzeba nam podziękować wszystkim słuchaczom, prawda? Za ich telefony, za to dzielenie się. I myślę, że przysłuchując się też osobiście tym wszystkim telefonom, widzę, że konkluzja bardzo piękna, świadectwo miłości. To, co święty Paweł widział, że widział ogromne dary, charyzmaty we wspólnocie w Koryncie, prawda? Jak dary mówienia językami, mówienia czy też leczenia, ale mówi, ja wam pokażę jeszcze większy dar, a tym darem jest właśnie miłość. I myślę, że to też dzisiaj wyszła ta miłość naszych drogich słuchaczy, za co im też bardzo dziękujemy. Przypominam, że dzisiejszym naszym gościem był ksiądz dr Maciej Basiuk, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego Archidiecezji Katowickiej. Serdecznie, księże, dziękujemy.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem.